Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, cześć, Zuza i Łęda i kolejny odcinek cyklu Mówi Nauka. Dzisiaj skupiamy się na polskiej biotechnologii, zastanowimy się o tym, jak rozwijać polską biotechnologię. I o to zapytałam mojego pierwszego gościa, doktora Michała Malewicza, dyrektora Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w Łukasiewicz-Port oraz lider zespołu badawczego dynamiki genomu.
Mówi Nauka.
Dotarłam do raportu, od którego chciałam zacząć. Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf, tak nosi tytuł ten raport. Została tam biotechnologia określona najbardziej perspektywistycznym obszarem dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i danych. Skąd pana zdaniem takie stwierdzenie i skąd taka pozycja biotechnologii silna?
Moim zdaniem to jest związane z kilkoma czynnikami. Czy są to przede wszystkim czynniki społeczne? Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które się starzeje, które wymaga coraz większej opieki medycznej. I tutaj ze strony biotechnologii dostarczane są te rozwiązania, które są w tym zakresie potrzebne, czyli nowego rodzaju terapie, terapie na choroby cywilizacyjne, wsparcie dla systemów opieki medycznej na świecie. To jest jeden element. Biotechnologia też osiągnęła taki stan rozwoju na świecie, że to jest w niektórych krajach bardzo atrakcyjny obszar inwestycyjny, no ale nie jest tak na razie jeszcze u nas. Dlatego stąd mi się wydaje, raport ten patrząc na otoczenie światowe Polski wysuwa taką koncepcję, że my powinniśmy się do tego światowego wyścigu w biotechnologii włączyć w najbardziej konstruktywny możliwy sposób.
W tym raporcie też dotarłam do takich liczb, że polskie firmy wydały na badania związane z biotechnologią w 2017 roku ponad 200 razy mniej niż firmy na przykład amerykańskie. Co jakby pokazuje już jakby pierwszy problem, jeżeli chodzi o polską biotechnologię. Czy wskazałby pan jeszcze jakieś?
Tak, to na pewno problem, o którym pani wspomniała, czy problem poziomu finansowania, to jest jeden z takich kluczowych, że mamy po prostu za mało inwestycji, ale jest też wiele innych. Znaczy, biotechnologia, żeby się rozwinąć, potrzebuje szeregu elementów. Finansowanie jest niezbędne, ale potrzebna jest również wykształcona, doświadczona kadra. Potrzebne są dobre regulacje prawne, na klarowność funkcjonowania dla firm biotechnologiczną, na ile to się da. Potrzebne są też różne elementy wspierające biotechnologię, bo nawet w takim kraju jak Stany Zjednoczone, gdzie tych pieniędzy prywatnych jest bardzo dużo, to jednak państwo w znacznym stopniu cały czas w biotechnologię i inne technologie inwestuje poprzez różnego rodzaju granty, które są dostępne dla innowatorów, którzy nie są jeszcze na etapie, gdzie są atrakcyjni dla firm komercyjnych. Także tych elementów wsparcia dla biotechnologii jest więcej i u nas przez to, że dopiero budujemy nowoczesną gospodarkę i nasza biotechnologia w pewien sposób raczkuje, bo potrzebujemy oprócz pieniędzy również wzmocnić wszystkie te inne elementy, o których przed chwilą wspomniałem.
Chciałabym skupić się na finansowaniu, to znaczy przykład, w jaki sposób finansowane są studia, które skupiają się na biotechnologii w Polsce?
Z tego, co ja rozumiem, to mamy do czynienia z w zasadzie w większości przypadków studiami finansowanymi przez uczelnie publiczne, są też uczelnie prywatne, ale chyba tutaj jednak uczelnie publiczne stanowią trzon, dlatego że no, biotechnologia, która jest jakby trochę z jednej strony pochodną biologii, z drugiej strony również jest ten temat rozwijany na politechnikach w taki sposób bardziej inżynieryjny. To są jednak tematy, które nie są do końca atrakcyjne dla uczelni prywatnych, dlatego że one wymagają jakby tego, żeby studentom zapewnić bardzo dużą bazę infrastrukturalną, bo tam jest element eksperymentalny w uczeniu się biotechnologii, szczególnie biologii, i element infrastrukturalny, jeżeli chodzi o instalacje, także to trudno jest przeprowadzić tego rodzaju studia w szkołach, często patrzą na edukację jakby bardziej biznesowo i w związku z tym mają tendencję do finansowania głównie tych kierunków, które są trochę może wymagają mniejszego poziomu inwestycji. Z drugiej strony to jest jakby kolejna bolączka naszego rynku. Nie ma za dużo też atrakcyjnych ofert pracy po studiach biotechnologicznych. Tutaj jakby przez to, że właśnie mamy sytuację zalążkową tego przemysłu biotechnologicznego, no jeszcze nie są to być może studia dla wielu aż tak atrakcyjne. Chociaż nasi absolwenci wyjeżdżają z kraju i dają sobie radę na świecie.
W dzisiejszym cyklu Mówi Nauka mówimy o tym, jak rozwijać polską biotechnologię. Do rozmowy z doktorem Michałem Malewiczem z Łukasiewicz Port wrócimy jeszcze za chwilę. Cały czas zastanawiamy się nad tym, w jakiej sytuacji jest polska biotechnologia i jak ją rozwijać. Rozmawiam z doktorem Michałem Malewiczem.
Mówi Nauka.
Sposobem na pozyskanie funduszy często jest składanie wniosków o różnorakie projekty. Jest to faktycznie opcja, która jest możliwa? Czy przepchnięcie takiego projektu to jest bardzo trudny proces, czy jednak jest to do zrobienia?
Najważniejszym parametrem przy tego typu ocenie tego typu efektywności czy łatwości jest to, jaki procent aplikujących jest w stanie uzyskać finansowanie. Mhm. Ja nie wiem, jak ten parametr kształtuje się dla programów NCBR-owskich. Dla programów NCN-owskich, które są bardziej programami z obszaru badań podstawowych i na tym wcześniejszym etapie dojścia do jakichś efektów komercyjnych, on się kształtuje na poziomie gdzieś, powiedziałbym, że około 20%, powiedzmy. Jak widać, tylko jedna z pięciu aplikacji jest finansowana, to widać, że jest dosyć duża konkurencja. Natomiast to jest jeszcze ciągle poniżej poziomów, które są charakterystyczne dla zaawansowanych gospodarek, bo w Stanach prawdopodobnie ten poziom jest bliższy 10%, czyli tam jest konkurencja jeszcze większa. Dałbym tego do końca jako za dobrą monetę, dlatego że to tylko to pokazuje, że mamy dosyć sporo pieniędzy, ale być może nie mamy wystarczająco dużo dobrych aplikacji jako kraj jeszcze na razie.
Jeżeli chodzi o badania podstawowe, to co byłoby wyznacznikiem tego, że to jest dobra aplikacja?
W badaniach podstawowych, w szczególności w grantach NCN-owskich, bierze się pod uwagę przy ocenie kilka elementów, doświadczenie zawodowe kierownika projektu, czy tej osoby, która występuje o finansowanie i to pod kątem osiągnięć publikacyjnych, sukcesów w zdobywaniu grantów w przeszłości, rozpoznawalności w branży i kilku innych elementów. Jest też kwestia tego, czy te badania zostały ocenione przez zespół ekspercki jako wykonalne, czy tam na przykład zostały zawarte jakieś dane wstępne, które pozwoliły usunąć pewne ryzyka związane z nowymi projektami. Też kształt budżetu, czy o jakie środki się aplikuje, jest adekwatne do listy zadań, które chce się wykonać do całego projektu. To są te elementy oceny.
Mówiliśmy sporo o trudnościach, jakie ma polska biotechnologia, o finansowaniach i też wskazał pan wiele innych. I nie brzmiało to bardzo optymistycznie, ale wydaje mi się, że jednak to nie jest aż tak zła sytuacja, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, pytam trochę o przypuszczenie, jak polska biotechnologia będzie się rozwijała w najbliższych latach.
Sytuacja nie jest zła. Ja jestem w tej kwestii optymistą. My mamy kolejną dekadę dużych inwestycji w biotechnologii, które teraz już zaowocowały powstaniem szeregu nowych firm biotechnologicznych, które jeszcze dekadę temu nie było. To, nad czym ja trochę ubolewam, to to, że wiele naszych firm biotechnologicznych jest raczej przez ludzi z biznesu, mniej naukowców i myślę, że w tym zakresie będziemy obserwowali przesunięcia. Mhm. Myślę, że my zobaczymy dosyć spektakularne efekty naszych inwestycji w biotechnologię, ale one dopiero są przed nami. To znaczy myślę, że potrzebujemy konsekwentnie inwestować jeszcze kolejną dekadę, to będzie już trzecia dekada w miarę konsekwentnych inwestycji w tym obszarze. Zwiększając ilość pieniędzy, ale nie mówiłbym tutaj o poziomie finansowania jako takim absolutnie decydującym kryterium sukcesu. Jest to niezbędne, żeby ten poziom finansowania się podwyższał, ale my po prostu zwiększamy jakby gęstość tego ekosystemu innowacji w biotechnologii w naszym kraju. I to polega na tym, że mamy wielowątkowość pewnych działań. Z jednej strony mamy intensyfikację badań naukowych, z drugiej strony mamy większe zainteresowanie biznesu, lepsze zrozumienie tego, jakie produkty możemy generować. Rozumiemy też lepiej otoczenie biotechnologiczne naszego kraju, bo mamy trochę ludzi, którzy przyjechali z zagranicy i przywieźli te pomysły, te wizje. Mamy również lekarzy, którzy chcą swoich pacjentów leczyć coraz lepszymi, nowocześniejszymi, efektywniejszymi lekarstwami, więc mamy też środowisko medyczne, które się aktywizuje, które jest niezbędne dla wsparcia innowacji w obszarze biotechnologii terapeutycznych. I to po prostu intensyfikacja tego naszego ekosystemu, rozumiana jako sieć tych wspólnych działań, coraz bardziej dojrzała, to będzie powodowało, że my osiągniemy sukces. Ale on tak szybko nie przyjdzie, dlatego że poziom, jakby cykle inwestycyjne w biotechnologii po prostu są bardzo długie.
Mówił dr Michał Malewicz, dyrektor Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w Łukasiewicz-Port oraz lider zespołu badawczego Dynamiki Genomu. A o tym, jak radzą sobie startupy biotechnologiczne, to za moment. Dzisiaj skupiamy się na biotechnologii w Polsce, o tym, jak ona się rozwija, jak może się rozwijać. Teraz zerkniemy na to, jak radzą sobie startupy biotechnologiczne w Polsce, a dokładnie jeden startup. Moim gościem jest Paweł Wielgus, członek zarządu startupu BioCeltics. Czym zajmuje się BioCeltics? Jak używa biotechnologii?
Mówi nauka.
BioCeltics jest dość specyficzną spółką biotechnologiczną, jeśli chodzi o polskie realia biotechnologiczne, dlatego że jesteśmy spółką o profilu weterynaryjnym, o tym warto pamiętać od samego początku. To, czym my się zajmujemy, to komórki macierzyste. Zwierzęce komórki macierzyste w zupełnie nowym ujęciu, z zupełnie nowej perspektywy. Nie mówimy tutaj o transplantologii, nie mówimy tutaj o przeszczepach komórek macierzystych. Mówimy tutaj o pełnoprawnych produktach leczniczych, czyli kolokwialnie o lekach. Mówimy tutaj o produktach, w których substancją farmaceutyczną są komórki macierzyste. Teraz, co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że idziemy w takim kierunku, w którym będziemy mieli możliwość podawania komórek macierzystych pochodzących od jednego zdrowego dawcy do praktycznie nieskończonej liczby pacjentów. To też implikuje, że tego typu produkt będzie dostępny po prostu w gabinecie weterynaryjnym, on będzie czekał na swojego pacjenta. To nie jest tak jak kiedyś, kiedy wykorzystywano komórki macierzyste w ten sposób, że pobierano je od pacjenta, coś z nimi robiono, później podawano je w innym miejscu ciała, czyli to było tak zwane przeszczepy autologiczne. Całkowicie wychodzimy poza ten schemat. Wychodzimy poza ten schemat w kierunku tak zwanej metody allogenicznej, czyli podawania komórek macierzystych od zdrowego dawcy do dużej liczby biorców, do dużej liczby pacjentów, a więc to jest pełnoprawny produkt leczniczy. No to jest czysta biotechnologia. Mamy do czynienia tutaj z hodowlą komórkową, z procesem skalowania produkcji, namnażaniem, podziałem komórek macierzystych, produkcją komórek macierzystych w dużej ilości. Więc jest to pełnoprawna biotechnologia ze wszystkimi tego cechami i konsekwencjami.
Jaką drogę musi przejść produkt od takiej fazy badawczej do tego, że on jest pełnoprawnym lekiem weterynaryjnym, który potem będzie dostępny u weterynarza?
W zasadzie to jest to droga podobna do takiej, jaką przechodzą produkty biotechnologiczne w medycynie ludzkiej. Oczywiście są pewne różnice i o nich za chwilkę powiem, ale może zacznę od podobieństw. Podobieństwa są takie, że w weterynarii, tak samo jak w biotechnologii ludzkiej, no, nie ma miejsca na kompromisy i nie ma taryfy ulgowej. Tak samo jak w przypadku ludzi, tak samo też w przypadku produktów dla zwierząt, mamy obowiązek udowodnienia bezpieczeństwa stosowania takiego produktu, skuteczności stosowania takiego produktu. Mamy obowiązek pracy na produkcie, który jest wytworzony w warunkach farmaceutycznych, czyli w standardzie farmaceutycznym, w tak zwanym GMP. I tutaj generalnie nie ma żadnych różnic. Oczywiście na poziomie takim już operacyjnym te różnice są, bo inaczej jest skonstruowana faza tak zwana bezpieczeństwa. U ludzi najczęściej to jest pierwsza faza badań klinicznych. My po prostu w weterynarii mówimy o tak zwanej fazie bezpieczeństwa i o fazie skuteczności. Faza skuteczności to jest takie badanie kliniczne, które jest trochę takim odpowiada takiemu zagregowanemu badaniu drugiej i trzeciej fazy u ludzi. Te procesy w weterynarii są szybsze. Pracujemy na innych grupach pacjentów, badanie kliniczne nie jest wielofazowe, tylko jednofazowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakość i procedury, no to tutaj absolutnie nie ma taryfy ulgowej. Więc ten proces jest bardzo sformalizowany. On obejmuje wykazanie bezpieczeństwa, wykazanie skuteczności, także wykazanie jakości produkcji tego typu produktu.
A na jakim etapie wy teraz jesteście?
Jesteśmy w tej chwili na etapie rozpoczęcia badań klinicznych, czyli fazy skuteczności dla pierwszego naszego produktu. To jest produkt na choroby stawów u psów, podawany dostawowo. To badanie kliniczne w sensie formalnym już się zaczęło, natomiast w sensie takim badawczym, obserwacyjnym, ono się za chwilę zacznie. Jesteśmy tuż przed pierwszym podaniem. To jest nasz najbardziej zaawansowany produkt. Dwa kolejne zaawansowane produkty, czyli produkt na topowe zapalenie skóry u psów, także na zapalenie stawów u koni, to są produkty troszeczkę mniej zaawansowane, ale na przykład jeżeli chodzi o topowe zapalenie skóry, to podobnie jak w przypadku stawów u psów mamy na przykład wykonaną fazę bezpieczeństwa w ośrodku certyfikowanym, czyli już udowodniliśmy, że te produkty są bezpieczne. To jest odpowiednik, można powiedzieć, pierwszej fazy badań klinicznych u ludzi.
To był Paweł Wielgus, członek zarządu startupu BioCeltics, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. I to tyle z dzisiejszym cyklu Mówi Nauka. Ja nazywam się Zuza Iłęda. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.